Jest włączony chyba. Jest. Świeci się światełko.
Zderegularyzowanym przewodnictwem i tymi, co także dyskusyjny w sensie swojej działalności. Wreszcie można przeciwstawiać, nie mamy do końca jeszcze chyba w Krakowie tego problemu całych food trucków, tego typu gastronomii, bo ta gastronomia tradycyjna, Airbnb, umownie mówiąc, kontra hotelarstwo kategoryzowane. To oczywiście są zjawiska, które są nowe, z którymi się także przedsiębiorcom dotychczasowo trudno pogodzić i trzeba znaleźć jakąś kompromis. I wreszcie gentryfikacja, czyli zmiana funkcji dzielnic, tym najbardziej historycznych, która jest powodem decyzji właścicieli, innego modelu biznesowego już wynajem mieszkań, no ale także pod wpływem no, popytu, który istnieje. Wreszcie elementy estetyzacji miasta, transportu lokalnego i próby odpowiedzenia na pytanie, jakiego turysty chcemy. Kraków także chce nie tego, co odbywa się wszędzie w premium i wydaje się, że taki klient jakościowy jest w całym segmencie turystyki biznesowej. Kraków ma już sukcesy gigantyczne w tym zakresie. Czy wysokiej kultury, tak? Czym to nadal ciągle będzie klient, który będzie w pewien sposób ograniczony. Bo gdyby popatrzeć tak na przyszłość tych miast, to tu są jest zestawione kilka dyskusyjnych, ale wywołujących i dyskusje i pewien punkt widzenia rzeczy, które mogą w przyszłości się stać. Tak? Wyraźnie na przykład zwracam uwagę na czarny PR wobec miast. Czy pojawiające się ogłoszenia prasowe, zdjęcie, fotosy, panowie. To może być świadome, to może być świadome, ale zjawisko jakby takie dzisiaj występuje. Pytanie, na ile samorządy terytorialne tym miastem będą chciały w cudzysłowie oddać troszkę samodzielności i działalności gospodarczej samorządom gospodarczym, przedsiębiorcom pojedynczym. Oczywiście także poszukiwanie nowych produktów, tak? Jak tych turystów wyciągnąć z tych najbardziej turystycznych na dzisiaj miejsc. Cała konferencja miała charakter wystąpień, nazwijmy to plenarnych, czy też referatu, była oparta o trzy panele poprzedzone studium przypadku odnośnie w temacie tytułu głównego panelu, wprowadzenie moderatora i dyskusję między 7 a 9 panelistami, zarówno z Polski, jak i z zagranicą. Tu Państwo macie przy każdym panelu i tematyce, problemach stawiamy, chociaż nie wszyscy znalazły się w dyskusji, nie znalazły rozwiązania. Pokazane są, jakie są obszary tematyki, pewnie było to dotyczące pierwszej dobrej jakości życia, jak rozumieć jakość życia i co z tym wspólnego mają turyści. Drugi poświęcony nie samej koncepcji smart city, tylko pytanie, na ile turyści, a szczególnie mieszkańcy, przy rozwoju miast inteligentnych zaczną się punktować. Tego być może nie wiemy wszyscy, ale są wszędzie takie sygnały, że nie będziemy chcieli być absolutnie poddawani po pierwsze reklamie, która będzie na nasze smartfony wkładać, będzie nas ktoś liczył bardzo umiał opisać nasze codzienne życie. Więc z tymi technologiami, wykorzystaniem Big Data była poświęcona dyskusja i trzecia, która panel, który miał tą nazwę umowną, właśnie miasto 24 godziny, od całej night ekonomii poprzez identyfikację i organizację przedsiębiorczości w miastach i zastanowienie się nad to. Duża część była temu poświęcona na instytucjonalnym zarządzaniu turystyką w mieście, a więc instytucjami, które najczęściej w Europie przyjmują tą nazwę, skrótowo to nazwano DMO, czyli Destination Management. Oczywiście pojawiają się inne elementy, w tym kwestia podatku turystycznego, stanowi źródło rzeczywiście ciągle wszędzie toczą się dyskusje, jak ruch ograniczyć, czy jego można ograniczyć. Oczywiście powstają pomysły bardzo skrajne i ekonomiczne. Ja żartując, jeśli można sobie na to pozwolić, to ten ruch winny tego, to są i tanie linie lotnicze, to jest absurd. To jest absurd. Nie można na cele gospodarcze miasta i dużego czynnego z jakimś zbrodnictwo konfrontować. Pytanie tylko, gdzie szuka ten kompromis, w jaki sposób, czy to się w ogóle może udać. Podczas tego panelu poświęconego było przedstawionych bardzo dużo rozwiązań konkretnych, w jaki sposób miasta europejskie nie tyle walczą, ale szukają narzędzi. W zakresie przewodnictwa, relacji, powiedzmy, jakości przewodnictwa, w zakresie redystrybucji podatku turystycznego i tak dalej. Nie ma i nie uda się, nie ma takiej potrzeby jednego modelu, bo każde miasto jest w innej sytuacji, od skrajnego przypadku Wenecji i Barcelony, bo Amsterdam z innymi całym programem. Konferencja, udział konferencji potwierdzone,
thank you. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Ja mam jedno pytanie. A mianowicie, no bo sam byłem pierwszego dnia na konferencji w jednym panelu, trochę przysłuchiwałem, padało dużo różnych ciekawych wniosków. Dużo też ciekawych obserwacji, doświadczeń tego, jak inne miasta sobie z niektórymi problemami radzą. Ciekawi mnie, czy wypracujemy jakiś mechanizm, w którym na przykład te najciekawsze wnioski, pomysły z różnych miast byłyby spisane i później ewentualnie wdrażane. Trzy tematy interesują mnie najbardziej, z którymi mieszkańcy Krakowa mają problem, jeżeli chodzi o rozwój turystyki. Mianowicie, znaczy to jest subiektywny ranking, ale na pewno transport, tak, to co ostatnio mamy, tego akurat nie wiem, czy to było poruszane w ogóle, może podczas drugiego dnia, nie, to może to w sumie szkoda, bo może było trochę wniosków, ale to jakby wyszło dopiero po. Nocna ekonomia, czyli te pomysły z burmistrzem nocnym i z tym alternatywnym sposobem zarządzania rzeczywistością nocną i problem apartamentów, o którym też była dyskusja. Czy po prostu powstały jakieś, znaczy usłyszeliśmy jakieś pomysły, które moglibyśmy na grunt krakowski stopniowo implementować? Nie wiem, czy to jest pytanie do pana prezesa, czy do pani dyrektor.
To wszystkich. To było dla nas cenne źródło informacji. Ta konferencja właśnie po to się odbyła, żebyśmy się po pierwsze spotkali, żebyśmy porozmawiali o tym, jakie problemy albo jakie dobre rozwiązania są wprowadzone w tych poszczególnych miastach i żeby to się nie kończyło na konferencji, tylko żebyśmy ten dialog prowadzili. W tym momencie jesteśmy na etapie przygotowywania jakby właśnie wniosków z tego naszego spotkania, po to, żeby oczywiście po pierwsze rozesłać wszystkim uczestnikom, jak i również miastom OWHC, takie przesłanie z naszej konferencji, z spisem wniosków, no i oczywiście starać się wykorzystywać te, które są cenne dla nas. A z drugiej strony, żeby nie kończyć tej rozmowy właśnie na konferencji, tylko żeby co drugi rok spotykać się na takich warsztatach, czyli najlepiej chcielibyśmy pojechać tam, gdzie no właśnie te miasta zaproponowały coś, co dla nas jest szczególnie interesujące, gdzie rozwiązania są bliskie nam i tam się spotkać i tam dyskutować o tych kwestiach, które są dla nas szczególnie interesujące. I to na pewno i przykład Edynburga, i przykład Amsterdamu, to są takie, które oczywiście w pewnych aspektach, bo to są zupełnie inne miasta i zupełnie inaczej funkcjonują pod względem turystycznym. Ale w każdym z tych przykładów znajdujemy po prostu pewne odniesienia do tych kwestii, które dla nas są problematyczne. I ten Amsterdam to właśnie to najekonomii. Myślę, że to jest takie coś, co może moglibyśmy na pewno podpatrzeć. Wykorzystywanie potencjału kulturowego, które realizuje Edynburg. I to takie ogromne nasilenie różnego rodzaju wydarzeń, eventów w określonym czasie. No, co pewnie u nas w Krakowie się nie zdarzy, bo mamy taką ogromną podaż różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, że trudno jakby dzisiaj mówić nawet o okresie posezonu. Czekamy na wyniki badań ruchu turystycznego, które w tym roku po raz pierwszy realizujemy w okresie posezonowym. Ale wydaje się, że choćby z oglądu tego, co dzieje się w hotelach i tego, co słyszymy od przedsiębiorców turystycznych, bo to, że tak naprawdę ten okres, kiedy mieliśmy zmniejszone zainteresowanie przyjazdami, no, kurczy się bardzo, bardzo mocno. Ale to się dowiemy tak naprawdę ostatecznie, jak Państwo, którzy realizowali badania w pierwszym kwartale, przekażą nam te informacje w sposób ostateczny. Także tak zdecydowanie. Chcemy wykorzystywać te doświadczenia we wszystkich tych dziedzinach, w których te problemy Krakowa stykają się z tymi, które są rozwiązane, bądź też są problemami w innych miastach. Spiszemy to wszystko, również Państwu przekażemy te
właśnie
informacje.
Właśnie, że jeżeli już takie wnioski będą, bo tam może być naprawdę mnóstwo ciekawej wiedzy, ciekawych doświadczeń, to przyjmujemy jako komisja również o przesłanie.
Tak, zdecydowanie. Zresztą myślę, że może będzie też okazja do tego, żeby po prostu się podzielić tymi już bardzo konkretnymi spostrzeżeniami, które wynikają właśnie z tej konferencji. No i tak jak mówię, kolejny etap to warsztaty, gdzie będziemy bardzo na roboczo pracować. Mamy taki case z Amsterdamu, na przykład dotyczący współpracy z tymi którzy są operatorami apartamentów. To jest taki temat, który u nich jest bardzo, bardzo, że tak powiem, mocno opiekowany przez miasto. I dowiedzieliśmy się, że tam w takiej komórce, która się zajmuje właśnie tym takim analizowaniem rynku pod kątem istnienia, można powiedzieć, nielegalnych świadczeniodawców usług hotelarskich, pracuje 90 osób, którzy wręcz pracują w mieście. Obserwują, są tak do tego stopnia radykalni w swoich postawach, że te osoby, które zajmują takie lokale w sposób nielegalny, nie są wpisane do rejestru, są wypraszane z tych miejsc. Oczywiście oferuje im się inne miejsca, które są legalne. Także no są różne, że tak powiem, sposoby postępowania, które no mogą być nawet restrykcyjne dla turystów, co nam do głowy na razie póki co nie przychodzi, ale zdaje się, że no to ogromne zainteresowanie poszczególnymi destynacjami no, wręcz skłania włodarzy do aż tak radykalnych posunięć.
Nielegalne to jedno, ale są też legalne, a już są różne.
Tak. Wydaje się, że pewne rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o te platformy, to jest przykład największy, to one wymagają prawdopodobnie regulacji na wyższym poziomie międzynarodowym. Bo gdyby istniał konflikt jakikolwiek, byśmy w Polsce, w Krakowie coś pytali, to troszkę jest swoją niszka wybrytu. Pani mówią, że obowiązuje nas nie prawo polskie, tylko prawo holenderskie. Tam jest to siedziba. Stąd pytanie. Wszystkie te doświadczenia i zebrane, wskazują, że każde miasto, nie kraj, miasto rozwiązuje i tak powiem prowadzi negocjacje osobne. Inaczej. W jednym jest koncepcja, że nie więcej niż 60, że apartament wokół może być dodany nie więcej niż 60 dni w roku do sprzedaży. Tak? W innych jest to ograniczone terytorialnie. Rozwiązania są absolutnie różne. My na tych warsztatach byśmy chcieli je wszystkie zinwentaryzować, zapytać się tychże miast. Taki ruch już został zrobiony, także w stosunku do komisji, przez Amsterdam z wsparciem miasta Krakowa. Między innymi, nie pamiętam, ale ponad 10 miast europejskich. Coś może być regulowane na poziomie lokalnym, coś musi być regulowane na poziomie
czy taki komunikat wspólny uczestnicy spotkania roboczego, które w styczniu w Amsterdamie się odbyło, te 10 miast, o których pan prezes wspomniał, wystosowały takie pismo z prośbą o pochylenie się nad tym problemem do Komisji Europejskiej. Natomiast ja jeszcze chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że każde z tych miast funkcjonuje jednak w innym stanie prawnym, tak, państwowym. I chciałam tutaj powiedzieć, że ustawa dotycząca swobody działalności gospodarczej u nas jest na tyle liberalna, że poza tym nie ma też innych przepisów, które pozwalałyby wprost prowadzić różne takie działania stricte restrykcyjne, typu
jest
na przykład,
jeden
że nie można...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
no, tak,
czyli wąsy usługowej.
No tak, tylko na tej zasadzie to musiałoby pójść tak szeroko, że wylecą gabinety dentystyczne, wylecą gabinety kosmetyczne, kancelarie prawne i tak dalej. I obawiam się, że być może w dyskursie prawnym podstawa, jaką w ograniczaniu tych usług, jaką byłby plan zagospodarowania przestrzennego, może być jakby zbyt słaba. No tutaj troszeczkę w takim, nie chcę użyć słowa, ale trochę kulawym, prawda, systemie prawnym funkcjonuje.
Dobrze, ja ze swojej strony to proszę oczywiście o przesłanie tych wniosków, jeżeli będą. I tak sobie myślę, że nie wiem, czy sobie do 2020 roku poradzimy w Krakowie z kwestiami transportowymi, ale przypuszczam, że nie do końca. To może też jest to jakiś temat, którym możemy się zająć. Nie wiem, on nie za bardzo pasuje do tego sformułowanego w tej chwili ogólnie, ale gdyby zestawić w jakimś sensie, porównać różne rozwiązania różnych miast, jak sobie radzą z transportem turystów, to myślę, że tutaj też trochę ciekawych doświadczeń można by było...
Zabrało kilka, cały obszar przemysłu spotkań, tak, a miasta są zobowiązywane do bardzo aktywnej promocji, do konkurowania między sobą poprzez celem pozyskania wydarzeń z pieniędzy publicznych, tak. Nie używamy żadnej demagogii, w pewnym momencie jest pytanie, gdzie jest ta granica? Znaczy, czy nie ma takiej sytuacji, że sprawozdawca dużego kongresu do dyskusji.
Czy są jeszcze pytania w tym zakresie?
Ja nie chcę mamy na tym, pani mi tak wysłała z
kartą. Tak, tak, tak.
Zaraz się pani na to.
Ale nie ma już, żeby mi się zabrały, prawda? No zaraz przekażemy, nie ma problemu.
Ale można ją wysłać mailem, tak? Czy jest jakiś problem z mailem?
Czy będzie za dużo mailem, żeby przesłać pojemność? Może za duża być, bo pani mi przyniosła...
No mój transferem
przyniosła.
Nie ma
problemu. Dobrze. Mój transferem, do dyspozycji państwa.
Na pendrive mi przyniosła od państwa.
Okej, okay, to przechodzimy do punktu numer 3.
Pani Wesołowska.
Rozwój oferty informacyjnej. Dobrze. Dobrze, będzie moje zobowiązanie. Rozwój oferty informacyjnej edukacyjnej dla dzieci, rodzin, na przykład dzieckich, radnych, turystykę, rodzinę. Zapraszamy do prezentacji.
Pokazuje także linię
możliwość na komputerze, na tablecie i na komórce. Jest tam także mapa, która prezentuje na mapie Krakowa, gdzie się znajdują miejsca przyjazne dzieciom, w których z tych miejsc, jakie wydarzenia się odbywają. Więc próbujemy powiązać miejsca w Krakowie z wydarzeniami. Próbujemy także pokazywać rzeczy płatne, czy spłatne w Krakowie, że można iść na spacer, pokazywać kraje zielone, ale także pokazywać instytucje, które są jako otwarte dla rodzin.
Tak, bo chciała Kubę.
No i zapraszamy do siebie, nie tylko dzieci, ale także rodziny. W zeszłym roku postanowiliśmy troszkę wyjść naprzeciw, zwłaszcza turystom przyjeżdżającym do Krakowa, którzy się pytają, bardzo często powstają takie pytania w takich kontaktów, co my możemy zrobić z dzieckiem, gdzie możemy pójść z tym dzieckiem. I w odpowiedzi na takie pytania postanowiliśmy przygotować mapę dedykowaną specjalnie dla rodzin, pokazując nasz Kraków jako miasto, w którym można bardzo wiele pospacerować, zobaczyć, dowiedzieć się przy okazji o historii, o legendach, łączyć jakby także to historyczne miasto z tym, co się dzieje współcześnie. Powstała darmowa mapa. Ona jest rozdawana w ośrodkach kultury, w punktach Krakowa. Jest tak dedykowana mieszkańcom, bo wiem, że nie tylko turyści pytają o to, jak spędzić czas w Krakowie, tutaj są także mieszkańcy, na nich też warto. Staraliśmy się przekazać, czy pokazać takie instytucje, które są ogólnie dostępne, które są krakowskie, które są miejskie, do których można dotrzeć. Co jest ważne na tej mapie, to bardzo ładnie brzmiało, ale od początku także ten projekt prowadzimy dwujęzycznie. Prowadzimy go i po polsku, i po angielsku, żeby właśnie tych turystów, zwłaszcza z zagranicy, też im pokazać ten nasz Kraków, a także mieszkańców obcojęzycznych, że się tak ogólnie wyrażę, w Krakowie przybywa. Więc także im chcemy coś pokazać, żeby nie musieli się na samym początku borykać z trudnym jednak językiem polskim. Mapa została wydana w 100 tysiącach egzemplarzy, więc jest jej sporo. Prawie cały ten zakład w przeciągu roku się rozszedł. W związku z tym w tym roku na 1 czerwca na Dzień Dziecka chcemy wydać drugą edycję tej mapy. Z niewielkimi poprawkami i zmianami, łącząc także nasz drugi projekt Kraków dla wszystkich, pokazujących takie miejsca w Krakowie, które są dostępne dla osób z różnymi potrzebami, czy na wózkach, czy niewidomych, czy głuchych. Więc jakby próbujemy rozbudowywać tą naszą bazę informacyjną.
Tak, ja tylko dodam, że jeśli chodzi o mapę, to my zrobiliśmy coś troszkę na oparcie, tylko że w ogóle najpierw się robi mapa, potem się to digitalizuje. Zrobiliśmy na oparcie, że taka była potrzeba. I tak naprawdę ta mapa stała się takim impulsem do tego, aby stworzyć kolejne produkty. Kilka tygodni po premierze naszej mapy, która miała miejsce podczas tego wydarzenia Dzień Dobra z Kraków, 500 osobach. Zaprosiliśmy krakowskie rodziny na spacery. To był taki cykl, to był cykl spacerów odbył się w miesiącach letnich, w lipcu, w sierpniu i we wrześniu. I to były spacery tematyczne. Na topie tajemnic, śladami Smoka Bawelskiego, czy na przykład Zaczarowany Gołębi. Oczywiście one były bezpłatne i one były oczywiście skierowane do rodzin. To były tak naprawdę trasy z tych mam, oczywiście Błogacą miała wiele informacji. Cieszyły się te spacery ogromnym powodzeniem i mieliśmy tu nawet 30 czy 50 osób na niektórych z tych spacerów. Będziemy ją kontynuować w okresie wakacyjnym. Oczywiście każdy
przypominek
po takim spacerze. I tak naprawdę przy każdym
festiwalu, który do Marii zabiegania potwierdzenia.
Działamy, staramy się też, żeby wyślij moje wyobraźnie się to na przykład przy festiwalu Operara, zaprosiliśmy na młodsze dzieci i tłumaczyliśmy im ustawy, helikopterem.
Przyjedź tutaj z nami, bo będzie można
trzeba pogoda. Ale dlaczego cię działa?
Dobrze, to otwieram, bardzo dziękuję za akceptację, otwieram dyskusję, chcę pytania. Rek i prekowiel.
Stowarzyszeń działających w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Po raz pierwszy w tym roku będziemy ten konkurs realizować. Na razie mamy budżet bardzo skromny, bo 350 tysięcy dla stowarzyszeń, ale jednym z priorytetów tego konkursu jest Poznaj swój Kraków. Więc można by zdecydowanie zachęcić tych, którzy mają właśnie jakieś fajne pomysły, również dla dzieciaków, żeby przymierzyli się do złożenia oferty do tego konkursu. To jest konkurs w trybie wsparcia, także dokładamy środków finansowych do projektów, które są realizowane przez NGO-sy. Być może są takie stowarzyszenia, które mogłyby wzmocnić ten projekt, jeszcze ten program Państwa. To jeszcze jedna prośba, to oczywiście system identyfikacji wizualnych Państwa. Żebyśmy tak wypełnili się w tym samym standardzie graficznym.
Tak, już ta mama, która jest wierzona, już ma...
Pamiętamy już o tym.
Ja mam też dwa pytania. Po pierwsze, jedno z ciekawości, czy więcej, bo napisałem, że jest tylko po polsku, ale jest po polsku, po angielsku, czy więcej jest klientów polskich? trzech obcokrajowców, którzy tą mapę
polską.
Polską. Tak.
Mniej więcej 70% według mojej wiedzy.
Okej, to drugie pytanie.
Mieszkańcy naprawdę, jak się okazuje, mieszkają w Krakowie, ale potrzebują.
Tak, to są pewnie turyści polscy, bo też trochę ich jest w Krakowie. Natomiast drugie pytanie jest takie, czy nie, nie wiem, czy to dobry pomysł, czy zły, ale jest jeszcze ta karta dużej rodziny, prawda? I tam są partnerzy również prywatni, nie tylko instytucje miejskie, którzy dają na przykład zniżki.
Tak.
Czy nie warto było na przykład ich tutaj włączyć albo jakoś... Nie wiem, ilu jest takich usługodawców. Nie mam pojęcia, kto najczęściej jakby jest partnerem tego programu, ale wtedy taka rodzina idąc od razu w wieście, może taniej też coś, nie wiem.
Powiem szczerze, że dla nas najbardziej istotne na tej mapie było to, żeby to było jakieś reklamy. Musieliśmy sobie też to poradzić rozumiem. Po prostu finansowo, tak, żebyśmy mieli, bo sami Państwo doskonale wiedzą, że są czasem takie mapy, ale takie wydawnictwa, gdzie tych reklam jest więcej niż samej treści. Chcieliśmy bardzo tego uniknąć, tym bardziej, że na tej mapie też są takie różnego rodzaju różnice, malowanki, tak żeby to po prostu mogło czasem dziecko zająć rodzic, chociażby jakiś spokojnie w restauracji. Tych instytucji jest dosyć sporo. Możemy pomyśleć jak najbardziej o takiej liście, różnymi rodzajami też zniżek, tak?
To znaczy, bo nie mam pojęcia, jeżeli są partnerzy, którzy uczestniczą w tym programie Krakowskiej Partii Dużej Rodziny, prawda, i dają jakieś tam zniżki, to jakby jest komplementarne, tak? Bo z jednej strony...
Znaczy, jakby to jest chyba do zrobienia, bo tych partnerów, którzy
w Krakowskiej
Partii Dużej Rodziny jest tak dużo,
okay.
Bo to zasady większość warsztatów, wszystkich muzealnych, filharmonia, wszystko to podobnie tą prawdę.
Nie, bo myślałem, że może zmienić. Ale można na przykład na Facebooku dodać jakąś
zakładkę. Tak, to można było. Ewentualnie jakieś logo w agendzie, tak? Bo my definiowałeś zakolamy, mamy zakolę dodać, to Państwa w tej instytucji jest podobała karta Krakowskiej Rodziny. Tak? Więc to być może jest jeszcze do zrobienia.
Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Tak, dziękujemy bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Krakowska Grupa Mieszkańca. Stan pracy, przygotowanie promocji. Myślę, że głównie pewnie o aspekcie promocyjnym tutaj rozmawiamy. Nie? O wszystkim? Super.
Wszystko, tak powiem, dzieje się w promocji. Oczywiście dużo wsparcia wielu wydziałów, ale jednak promocja jest bardzo ważna. Jak powiedziałam, na karty tworzy się system zniżek, czy Państwo przesądzicie o tym, żeby to jest jakaś inna wartość komunikacji miejskich, miejskich muzeum w Wielkiej. I to są te, które są na ten moment zaangażowane na realizację parku krakowskiego. Warunki to osoby zaangażowane na moment stały, te, które widzą podatek dochodowy w Krakowie, co na tym mieszkają w naszym mieście. I oczywiście dzieci tych osób, które są uprawnione. Jak mówiłam wcześniej, od 1 sierpnia będzie można wpływać na kartę KKK, MKKM, to są nazwy MEMSBA, mała polityka, oznacza mobilną wersję tej karty oraz kartę rodziny i legitymację studencką. Te osoby, które się pojawią, są teraz klasyfikową kartę KKM sprzedaży biletów, będą mogły sobie po prostu grać ten status karty krakowskiej i dysponować tą kartę. Nie będą musiały mieć kartę krakowską, bo tak ona się nazywa, to jest karta mieszkańca, jest karta krakowska, to Thank you. pracować, to jest jakby tylko już na konsumpcję, na przygotowanie tego wszystkiego, to bym zasilało już swoje metody. Znaleźć sprawę, że osoby, które są zainteresowane, które są zainteresowane bardzo przez internet, i miały dyspozycję wszystkich formularzy i wszystkich. Pomoc. Szanowni Państwo, 10 maja zaczynamy komunikację. Na przykład my zaczęliśmy, że w kampanii podatkowej już jest informacja o tym, że odbierać radę dla osób, to jest na wykonu, to jest zainteresowane tym produktem. Ale od 10 maja zaczyna się kampania taka polska, żeby trwała do 20 października. I będzie prowadzona na myślę, że na pewno zewnętrzne, te zewnętrzne, jak ta lista wskazuje, media oczywiście i poprzez ulotki, plakaty, naklejki, ulady, lidery, podtykacze reklamowe. Będziemy też wypracowywać stoisko karty krakowskiej, właśnie na naszych imprezach, po to, żeby wszystkie osoby, które są zainteresowane, mogą sobie zrobić zdjęcie, wyrazu na ten wniosek o kartę krakowską złożyć. Oczywiście opracowaliśmy cały system identyfikacji wizualnej, na karty, będą informacje o tym, jakie są warunki uzyskania karty i tak jak miało się będziemy korzystać z nawiązań naszych wydarzeń i wskazaliśmy te, które w najbliższym czasie teraz końcem maja rozpoczęły się odbywać nasze wyjście. Będziemy korzystać również z nośników, które mamy w dyspozycji MPK, jako nasz in-house'owy partner. Nosimy również w takiej wielotypowej formie, a może typowej, że będziemy starać się stawiać autobusy takie współczesne i zabytkowe w miejscach dużego przepływu pasażerów, żeby tam też udzielać informacje, bo też starać się w tych miejscach właśnie obsługiwać naszych klientów. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za prezentację, dyskusję. Bardzo.
Ja cieszę się, że udało się spiąć system na bazie wszystkich obowiązujących kart. No, co wnioskowałem, był pewien opór, ale widzę, że to było słuszne, dlatego że wykorzystujemy potencjał, który istnieje w innych stomatologiach. Natomiast mam pytanie takie już, bo idziemy trochę dalej, bo ja rozumiem, że karty MPK, które podlegają kontroli w czasie wykorzystywania komunikacji miejskiej, podlegają tej kontroli. Więc mam pytanie, czy jest system kontroli dla szerokiej pojętej karty krakowskiej, ponieważ no jest to jakiś rabat 20%, który może być przedmiotem no, próby obejścia, bo wiemy w dobie wykorzystywania kart nawet bankomatowych są fałszerstwa i próby wyłudzeń. Więc jest pytanie, czy będzie system kontrolny, jakby, czy w jaki sposób będzie to weryfikowane, że ta karta jest faktycznie wykorzystywana przez osobę uprawnioną i ma tą zniżkę z tytułu, do czego dążymy, żeby to był mieszkaniec Krakowa. No bo ja wiem, że można łatwo sobie wyobrazić kontrolę, MPK może przy okazji sprawdzić, czy ktoś nie nadużywa tego jakby, no bo jest to spięte z jednym systemem, natomiast te pozostałe karty mogą być jakby sobie poza systemem kontroli, więc pytanie system kontroli tych kart.
Znaczy tak,
wszyscy, którzy chcą
uzyskać status karty krakowskiej, muszą poddać się tej samej procedurze. Czyli ten status karty krakowskiej grany na KKMP to jest ten sam status, który jest grany na KKMP. Czyli jeżeli ktoś nie przejdzie tej procedury, nie ma możliwości uzyskać statusu. A co to znaczy uzyskać status? Znaczy po pierwsze trzeba być zweryfikowanym, czy jest się zameldowany w Krakowie. Trzeba złożyć wniosek. W tym wniosku trzeba ujawnić sobie dane osobowe. Trzeba się zgodzić na przetwarzanie danych osobowych. Czyli nie zgodzić na przetwarzanie danych osobowych. Czyli nie zaznaczy tego checkboxu, od razu to schodzi na czarną listę. Żeby ostrzegać wszystkich naszych mieszkańców, ponieważ nasi akty, którzy nie mają możliwości, mieszkańcy muszą w sposób świadomy zaznaczyć to, że zgadzają na to, że będziemy przekazać dane osobowe. Ale to jest oczywiście bardzo ważne, że z tych osób tego nie zrobią. Czyli wprowadzając swoje dane osobowe, następnie te dane będą sczytywane z naszą bazą klientów. Żeby ludzie się miały oczywiście poprzez online narzędzie, to back office będzie po prostu interfejs zbudowany przez tego miasta. Dlatego, żeby można było z bazy sprzedać, że ten człowiek jest zameldowany w Krakowie. I ci ludzie, którzy mają, które są zameldowani w Krakowie, będą mogli ten wniosek złożyć tylko przez internet i też z papierów. Natomiast ci, którzy są płatnikami podatków, będą musieli się wszyscy pofatygować do punktu sprzedaży pierwszą stronę klika fizycznie z potwierdzeniem złożenia tego dokumentu albo potwierdzenie tego elektronicznego systemu, w którym się pliki składa, albo uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego, to kosztuje 17 zł. Jeżeli ktoś nie ma papieru, to mogę dorzucić na przykład, no to wtedy musi uzyskać zaświadczenie z urzędu. To jest podstawa do tego, że można było uznać, że wolno mu jest wybrać tą status karty pomocy. Ci, którzy będą uzyskali te uprawnienia, następnie będą wstrzykiwani przez bilatomaty KKM-ki. Jak będą mieć status, to oprowadzą aplikację samą zbudowaną, że automat go zobaczy, pokaże mu listę biletów, które może kupić, w tym biletu mieszkańca. Bo ci, którzy nie będą mieli statusu, nawet jak wejdą do biletomatu, nie zobaczą biletu 20% zniżki. Będą kupić każdy inny. Czy ten, który ma status karty, też oczywiście, jeżeli chce to finansować miasto, to może zrobić 20%. Ale jemu się pokaże ten bilet, dlatego że on jest uprawniony do statusu. Natomiast jeśli chodzi o samo kontrolę biletów, to jest inny już działa. Zresztą ma podał wszystkie parametry techniczne do tych urządzeń, które strzykują uprawnienia. Już po prostu w tramwaju. Dlatego, że inny bilet, który jest kupiony na bazie statusu HK, był odczytywany. I to jest jedno z zresztą zobowiązań, które w umowie jest wpisane, bo dokładnie na ten termin, który musimy podać, te wszystkie techniczne założenia. Także to już jakby się dzieli i jakby, no, oczywiście, że pewnie będą sposoby, ona potrafi. Pewnie się najpierw, że dowiemy, jakie to sposoby się robi. Póki co, no, staraliśmy się my sobie tak zbudować, że chcemy sobie nie był bardzo obciążający na klientów. Ludzie po prostu jakby od niego do tego bardzo pytający. A z drugiej strony musimy opracować uciążliwością, też będzie konieczność złożenia zdjęcia. To no, może być oczywiście zeskanowane również, także ktoś w formie elektronicznej, który składa to, może zeskanować zdjęcie i wrócić do systemu. Natomiast jeżeli nie, no to musimy się po prostu fizycznie go dostarczyć, dlatego że w tej chwili wszystkie już wyszło od karty na karty, powinny być zdjęcia. Ten proces wymiany trwa. Myślę, że wdrażanie karty na karty będzie też dobrym pretekstem do tego, żeby ten system, żeby totalnie pozbawić tej karty, nie mając zdjęcia, bo tak planuje ta obsługa zesnika, żeby wrzucić to po prostu te wszystkie karty, które mają się do zdjęcia, czasem z tego, że w Polsce otworzone. Także myślę, że to, co staraliśmy się ogarnąć, biorąc pod uwagę oczywiście tych specjalistów, którzy widzieli ten temat, że pokazuje, że jest bezpieczny. Bardziej się martwimy o ten edukt, który od 3 lat zapowiadamy, że będzie likwidowany. To jest taka kopia, tak chyba trzeba nazwać, takie archiwum danych osobowych mieszkańców miasta, które pochodzą ze źródła. Jest taki system, który już dość archiwiczny, głowy. Więc gdyby się okazało, że ten edukt przestanie funkcjonować, musimy poprzez kontakty z ministerstwem uzyskać zgodę, żeby zacząć wydanie ze źródła. Czyli z tego programu, który jest programem ogólnopolskim, z tego korzystają no, wszystkie samorządy w Polsce. Ale to jest kwestia przyszłości. Na razie mamy zbudowany interfejs do zlikwidowania. Będzie gotowy na koniec maja do tego elita, żeby te dane zaciągnąć. Oczywiście jest są takie sytuacje, że ktoś się pomyli, no to oczywiście system będzie informował klienta, że jakaś dana się nie zgadza. Będzie nam powrócić do kolejnego razu, do linia wniosku i złożyć wniosek z poprawką. Także spodziewamy się, że na początek będzie trudny. Chyba też to będzie tak, że jak już przejdziemy do tej największej nawał klientów, to szacujemy, że mamy 150 tysięcy KKM-owców. Więc gdyby tylko KKM-owców, że 150 tysięcy zainteresowanych pozostanie poprawnie, minus 17% już na 10% z internetu się robi. Wszystkie możliwe sposoby uruchomić na ten moment takiego kliku. Myślimy, że to będzie około 100 osób, żeby to obsłużyć. Przez 3 miesiące to będzie najgorsze. W sierpniu, wrześniu, październiku, gdy będzie kliknik z dziećmi, będzie kliknik ze studentami, więc myślę, że to będzie taki moment, kiedy trzeba będzie się bardzo szczególnie przygotować. Ale z drugiej strony uchwała mówi o tym, że musimy się odtwarzać tych danych. Jeżeli ktoś nie zmieni miejsca zamieszkania, no to tak naprawdę tylko postrzegamy do tego, że jest wciąż zameldowany. Te uprawnienia musi być odnowione. Już nie będzie tego końca.
niezgodne z swoimi zasadami.
Mamy
w umowie 13,
który mówi o tej chwili o ochronie osobowej. A to jest dosyć trudne. Także
ale nie pamiętam zapisu, przez tych, którzy nie są zameldowani. Czy jeżeli ktoś albo wylegitymując się PIT, albo też zapłaci to, tą opłatę i przyniesie zaświadczenie ze skarbówki, że tak, rozlicza się tutaj.
Od ponownie przyjść do testu.
Po jakim okresie?
Do sprzedaży biletu, nie ma tylko w tych miejscach będzie obsługa. Wszyscy ci, którzy nie mają statusu mieszkańca zameldowanego, którego możemy sprawdzić zewnątrz, poza jego świadomością, że on ustalił w rządzie mieszkańcy, którzy legitymują się dokumentu do tego PIT, muszą przyjść ponownie.
Po jakim okresie czasu?
Po roku.
Czyli czysto teoretycznie, jeżeli ktoś się zarejestruje, a później wyrejestruje na 10 miesięcy, może nie płacić przez 10-11 miesięcy z podatku i korzystać z tego, ponieważ dopiero po roku nastąpiła weryfikacja.
Zapłacił.
Czyli jest,
jeżeli ktoś płaci podatek za rok
ubiegły,
to jest
uprawniony.
Nawet płaci za 17,
za
18. No
ale ktoś się może...
To jest za rok. Ta sytuacja, że ktoś się wybęduje z Krakowa, tak? A już uzyska uprawnienie. Tu będzie troszkę tylko to rozważać, żeby ścigać się, którzy się wybędują, ale nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Po prostu musimy to przyjąć, są mieszkańcami, są zadowoleni, to wygodnie są w dobrej wierze działania. Wystawiam się na studentami, studenci myślą. Myślę, że tu może być jakaś taka sytuacja.
No właśnie, bo student tak, może być albo zameldowany, albo może też pracować, mieć tak.
Czy to są nie może być. Ktoś jest zameldowany w Krakowie, wtedy musi być dla ludzi. Ktoś jest zameldowany w Krakowie, musi dostać zameldowanie na szczęście poprzez system PENIT. I to już widział z administracji, który wśród meldowania przenosi te dane do RUDA, my z tego RUDA zaciągamy do programu KAKA. Oczywiście pewnie mogą się zdarzyć sytuacje, że PENIT się wybi, tak? To mógł się okazać jakiś cyfry, albo nie wiem, w systemie jest jakiś problem. To się może zdarzyć. Wtedy każdy musi indywidualnie na tej sprawie patrzeć już się. Natomiast mam nadzieję, że wszystko po prostu będzie szło automatycznie.
Ja jeszcze mam jedno pytanie, jedną prośbę. Jedno pytanie dotyczy, ono będzie ciężkie, biletów jednorazowych. Ponieważ najczęściej w tej chwili z czym się spotykamy, to jest krytyka tego, że zniżki dotyczą tylko i wyłącznie kart okresowych, a są mieszkańcy, którzy korzystają raz w tygodniu z tramwaju, powiedzmy, czy z autobusu, płacą tutaj podatki, no i ich zniżka nie obejmie. I w czym oni są gorsi? Czy była w ogóle rozważana kwestia, no na przykład, nie wiem, ciężka sprawa, ale wydrukowania serii biletów jednorazowych ze zniżką i na przykład weryfikowania tego przy okazji kontroli w autobusie, w tramwaju. To znaczy to, czy ktoś ma uprawnienia czy
tam.
Mam świadomość, o czym była mowa, bo sam też uczestniczyłem w tym zespole, który to jakiś czas temu zaczął przygotowywać, ale chodzi mi o to, że w tej chwili te komentarze są no, chyba jedynymi krytycznymi, że dlaczego ktoś, kto właśnie korzysta jedynie z jednorazowych biletów, nie może również tak. Znaczy może warto by to było rozważyć, bo oczywiście to jest organizacyjnie i logistycznie duża akcja, ale może...
Nie chcę zidentyfikować takiego kogoś, prawda? To musiałoby być
musiałby dostać kartę. Musiałby dostać kartę i kontroler musiałby mieć czytnik, który sprawdza, czy on jedzie legalnie na tańszym bilecie. To znaczy tak. Tak, oczywiście. Nie wiem, tylko że my pewnie też nie będziemy podejmować uchwały, czy tam kombinować, już nie, jeżeli nie będziemy wiedzieli, że logistycznie to jest wykonalne i nie, nie, koszty też nie są.
Nie, rzeczywiście, że prawem do korzystania z
Może być na okaziciela, może to być z dowodem łącznie, jeżeli czytnik by mógł czytać dane, w sensie czyja to jest karta. No jakby to już chodziło w takie sprawy dosyć techniczne. Właśnie teoretycznie wydaje mi się, że tak, no pewnie logistycznie by było ciężko, ale to trzeba by było drukować wszystkie bilety z liczką, czyli wszystkie bilety razy dwa. Ale da się. A faktycznie, no... Część, która nie korzysta z okresowych, bo nie ma takiej potrzeby, no jest jakoś tam pokrzywdzona, bo nie dostaje tej zniżki. A co więcej, jeżeli by kiedykolwiek komuś do głowy podnieść w związku z tym bilety jednorazowe, bo przecież takie jakieś tam pomysły ktoś na komisji, tutaj na radny lektor zgłaszał, to wtedy, o ile turystów możemy sobie karać za to, że prawda, przyjeżdżają tylko tam raz w roku do Krakowa i jadą na jednorazowce, to mieszkańcy, którzy jeżdżą rzadziej, no nie powinni być za to karani, że dajemy zniżki tym, którzy jeżdżą częściej.
Myślę, że też chodziło o to, żeby jednak starać się odzyskać w pewnym sensie te środki, które państwo inwestuje w budowanie takiego systemu, prawda? W momencie, gdy płacimy do tego okresowe, to nie ma znowu na większą kwotę, prawda? Że w pewnym sensie też przywiązujemy klientów do tego, że państwo na dłuższe dłuższe.
To tak, ale odzyskać te środki. Ja się w pełni zgadzam, tylko dalej kwota wydatku na bilet okresowy miesięczny wobec tego, że ktoś parę razy przejedzie tramwajem, jest jednak nieporównywalna. Więc oczywiście, jeżeli ktoś powiedzmy jeździ 2-3 razy w tygodniu, to już pewnie to się zacznie opłacać. Przecież w tańszych biletach, ale dalej jest gdzieś ta granica, gdzie ktoś po prostu jest mieszkańcem, z którego nie korzysta. Natomiast jakby kwoty, które zwrócą nam koszty całej akcji, to jest to, że będą nowi podatnicy, prawda? Przede wszystkim. Tak. I mam jeszcze jedną prośbę o to, bo ja złożyłem poprawkę w środę, bo nie wiedzieliśmy, czy będzie w dwóch czytaniach, czy w jednym czytaniu. Uważam, że tutaj to faktycznie jest pewna dyskryminacja. Jeżeli ktoś jest mieszkańcem Krakowa, płaci tutaj podatki i kupuje bilet aglomeracyjny na strefę 1 i 2, bo dojeżdża na przykład do pracy poza Kraków i on nie jest w ogóle ujęty w tych zniżkach. Ponieważ bilety sieciowe, te, które są w strefie pierwszej i drugiej, w ogóle nie podlegają zniżkom. Ja rozumiem, że jest większy problem techniczny ze względu na to, że się gminy gościnne też dokładają, ale wydaje mi się, że no nie jest sprawiedliwe wobec tych ludzi, bo to jakby oni są dalej naszymi mieszkańcami, dalej te płacą podatki i korzystają tylko na przykład z biletu semestralnego, który kosztuje 275 zł, ale jest na pierwszą i drugą strefę biletową i są dwie poprawki. Albo żeby potraktować ich tak samo, czyli 20% w dół, albo ewentualnie, jeżeli tam gminy się też dokładają, a nie będą chciały zrezygnować ze swoich, to może żeby 10% chociaż dać, ale wydaje mi się, że no, tacy mieszkańcy już pisali, już jest trochę zgłoszeń mamy, że czują się dyskryminowani.
System prawa jest tak budowany, że przyjmie wszystkie decyzje dotyczące wysokości zniżek.
Rozumiem, że to jest kwestia finansów.
Pamiętam, że problem jest techniczny, czy też woli ze strony Urzędu Skarbowej na współpracę w tym zakresie, bo można byłoby mieć potwierdzenie z Urzędu Skarbowego w innej formie niż pokazywanie PIN-a. W związku z tym mam pytanie, czy będą próby, jak już trochę ruszy ten system, żeby może jak Urząd Skarbowy zobaczy, że system działa i nie ma sensu blokować tej informacji, którą oni dysponują, bo może wystarczyłoby zorganizować taki punkt w Urzędzie Skarbowym dla tych, którzy zajmują się, znaczy chcą uzyskać w drodze potwierdzenia PIT-u. żeby po prostu, no bo to ułatwiłoby życie, bo tak kserowanie, pokazywanie, przenoszenie, no jest trochę bez sensu.
Ja powiem, że jak nie uczestniczyłam w tych ustaleniach, które prowadziły tego, to pamiętam, że mieliśmy
powiedzieć, że jesteśmy
wysyłani na tak, no
właśnie. Tak, mamy dysponujemy dwa zakłady,
ale nie
możemy
ich użyć.
Bardzo. Tak, jeżeli możemy prosić o przesłanie prezentacji, to też oczywiście chcecie. Przechodzimy do punktu 5, sprawy bieżące. Sprawy bieżące.
A jest? Dobrze.
Wystarczy?
Wystarczy. No. Nie wiem, czy się ściągnie z tego, ale się ściągnie, mi się wydaje.
Wystarczy. Dobrze, czyli punkt 6, sprawy bieżące.
Mam pytanie dotyczące problemu z ostatniej komisji. Czy mamy informację, czy branża turystyczna może korzystać z dojazdu tymi zablokowanymi, nazwijmy, drogami wokół plan? To jest pierwsze pytanie. Drugie to, jak wiem, widziałem przystanek pod Wawelem jest zlikwidowany, więc rozumiem, że tutaj już trampa zapadła. Ewentualnie, co dalej
nie jest to chyba jest, panie dyrektor, chyba najwięcej.
Zgodnie z ustaleniami na ostatniej komisji wszystkie przystanki turystyczne w rejonie tutaj Plant poza przystankiem przy Kościele Świętego Uciego funkcjonują. Zgodnie też z ustaleniami branża turystyczna miała przedstawić swoje uwagi, propozycje rozwiązań prezydentowi Pulgowi. To się też stało w tym tygodniu. Pan prezydent Kulik wyznaczył osoby z Wydziału Kultury, z NIKIT-u, również z naszego wydziału, do wspólnych konsultacji z branżą turystyczną. Także dzisiaj formalnie to pismo z KIT-u z odpowiednimi dekretacjami właśnie na poszczególne osoby wpłynęło od pana prezydenta Kulika do nas. Wydział Kultury będzie koordynował pracę tego zespołu, także myślę, że lada moment będzie spotkanie.
Jeżeli chodzi o ruch autobusów, hotel Wyspiański czy...
No nie, no jeżeli przystanki są utrzymane,
to ten ruch nie musi odbywać. Wszystkie poza Kościołem Świętego Idziego.
To znaczy, ja rozumiem, że tak,
interpretacja tak.
Granicami parku kulturowego.
Tak, dalej, znaczy obowiązuje ta interpretacja
ruchu
na komisji. Z tego co wiem, to też póki co nie było karania za wjazd w park kulturowy, bo to oczywiście obwodnica to nie jest cały problem, bo są dojazdy do hoteli, prawda, jeszcze, które już jeżdżają w obrębie plan. I jeszcze jedna informacja, że jest rozważany chyba powrót przystanku turystycznego na ulicę Dajfur.
Ale to już jest poza parkiem kulturowym i to jest już praktycznie podjęta decyzja. No i przypominam jeszcze o tym, że od maja będzie funkcjonować służba, która będzie pilnować porządku na wybranych przystankach turystycznych w okresie sezonu. Natomiast też zwracaliśmy w rozmowach z branżą uwagę na to, że też pewna odpowiedzialność jednak po ich stronie w tym zakresie występuje, bo nie mogą tylko tłumaczyć, że to zagraniczne autokary powodują taki bałagan. Wielu są nasi krakowscy przewodnicy, nasi krakowscy piloci. Prosiliśmy też o informowanie bezpośrednio służb, no bo no jakby miasto nie jest w stanie postawić na każdym przystanku turystycznym w Krakowie patrolu Straży Miejskiej. Natomiast wydaje nam się, że właśnie ta prewencja, która będzie wprowadzona poprzez osoby dedykowane właśnie tym miejscom postojowym wysadzania w sezonie letnim, że to też taką trochę PR-ową rolę spełni.
Znaczy, mam nadzieję, że przede wszystkim będzie skuteczne, bo faktycznie była u mnie akurat mieszkanka na konsultacjach dosłownie parę dni temu, Sułci Dajwór, ta, która walczyła przez 12 lat, żeby ten przystanek stamtąd zniknął.
Będzie przesunięty ten przystanek.
On tak, on się przeniesie na Wachnicę Litaszyńskiego.
Ale będzie też na Dajworze przesunięty.
Natomiast teraz będzie na Dajworze, ale przy Miodowej. No i jak ona pokazywała zdjęcia z tego, co się działo czasem naprzeciwko jej mieszkania, to faktycznie... No.
Także musimy wziąć pod uwagę, że to nie są...
Nie zaś proszę, bo
że nie są to fanaberie pojedynczych osób, tak. Pojedynczych mieszkańców, jak niektórzy usiłują przedstawić.
Nie, to faktycznie no, jest problem, jeżeli kierowcy się nie stosują do tego, jeżeli stoją na odpalonym silniku przez 20-30 minut, no to jest to problem faktycznie. I myślę, że ci stójkowi, tak to nazwijmy, no przynajmniej częściowo to, tak. Te problemy rozwiązują.
Chciałem zapytać, ten dojazd do hotelu jest niemożliwy, tak?
Znaczy, jednym z postulatów, które branża turystyczna, te postulaty i projekty rozwiązań zostały złożone przez Stowarzyszenie Przewodników Krakowskich, przez Krakowską Izbę Turystyki, przez Izbę Hotelarstwa Gremium i Polską Izbę Turystyki. Tam jest taka propozycja, żeby dopuścić do ruchu, do hoteli te pojazdy, które mają licencję przewozową, nie mieli z taksówkami. Nawet jako argument jest to podane, że muszą znacznie takie mocniejsze kryteria spełnić niż taksówki. No i ten temat prawnie rozważa Zarząd Infrastruktury Transportu.
Prawdziwym miejscem, ale wydaje mi się, że przy obecnych zapisach, które żeśmy w Parku Kulturowym uchwalili, to tam po prostu literalnie wymienione są te środki transportu, które mogą...
Będzie się ten zespół spotykał, będą konsultacje prawne. No też nie mogę już nic więcej w tym momencie powiedzieć jako członek tego zespołu, natomiast nie jestem prawnikiem, niestety.
Ja mam pytanie jeszcze w kontekście tego wyeliminowania przystanku po Wawelu. To nie wpłynie negatywnie na turystykę w mieście, jeżeli chyba przed wakacjami jest planowane zamknięcie na Powiślu chyba, tak? Przystanku, znaczy tego postoju dla autobusów.
To jest też, to znaczy tam był planowany faktycznie remont i też branża podniosła te kwestie w tym wystąpieniu, które zostało przekazane prezydentowi Kuligowi. I na pewno w tej kwestii będą rozmowy z IKIT-em. Natomiast i oczywiście dobrze by się stało, gdyby te prace zostały przesunięte, to jest w mojej opinii,
poza
sezon. Natomiast nie zapominajmy, że dysponujemy jeszcze miejscem przystankiem turystycznym na ulicy Straszewskiego. To jest też relatywnie nieduży dystans do Wawelu.
Ale to ja tylko pytam w kontekście, żeby...
Natomiast,
na no
oczywiście, powiem tak, myślę,
bo może
że... Proszę, znaczy nie, ten dystans ulicy Straszewskiego nie jest tak... Nie jest, no tak, ale z drugiej strony też mieliśmy sygnały zespół opracowujący założenia do parku kulturowego miał podczas konsultacji sygnały od mieszkańców, że nie jest to dobre miejsce do końca, zasłanianie sylwety Wawelu, zatłoczone chodniki. Tutaj też Państwo na jednej z komisji sobie przypominacie wystąpienie pana Liguzińskiego w tej sprawie. Myślę, że jakiś konsensus w tej kwestii nastąpi, natomiast nie wiązałabym likwidacji tego miejsca z upadkiem turystyki przyjazdowej w Krakowie. Tak jak mówię, zarówno z Powiśla, jak i ze Straszewskiego jest relatywnie niewielki dystans. W innych miastach historycznych jako turyści pokonujemy niejednokrotnie z miejsca, w którym wysiadamy, znacznie dłuższe dystanse. Nie wszyscy przywożą osoby niepełnosprawne, starsze. Istnieje też komunikacja alternatywna, gdzie można dowieść. Także Ja to oczywiście mówię z perspektywy tutaj dotychczasowych rozmów, a nie chciałabym się wypowiadać przed zakończeniem prac zespołu i decyzji zarówno pana prezydenta Kulika, jak i opiniujemy prawników.
Czy są jeszcze jakieś sprawy bieżące? Nie widzę. Czy doszłoby do państwa oświadczenia i komunikaty, czy są jakieś oświadczenia i komunikaty? Nie widzę. Dziękuję. Dziękuję.